Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Podczas modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI ostrzegł przed praktykami religijnymi spełnianymi dla osiągnięcia przywilejów i zabezpieczeń. Za chwilę relacja z Castel Gandolfo. Na Jasnej Górze odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. O tym korespondencja Izabeli Tyras. W Rimini zakończył się mityng przyjaźni między narodami. Podsumujemy to wydarzenie minionego tygodnia. Na koniec zaś ksiądz Arkadiusz Nocoń przedstawi sylwetkę świętej Moniki. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Przed pułapką stosowania praktyk religijnych dla uzyskania przywilejów i zabezpieczeń ostrzegł Benedykt XVI na Anioł Pański. Podczas południowego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo papież nawiązał do radykalnie brzmiących słów Jezusa z liturgii 21 niedzieli zwykłej o ciasnych drzwiach prowadzących do życia wiecznego i o sądzie odrzucającym tych, którzy dopuszczają się nieprawości. Chrystusowe przesłanie ukazuje, że wszyscy mogą wejść do życia, ale dla wszystkich jest to brama wąska, mówił Ojciec Święty. Nie ma uprzywilejowanych. Przejście do życia wiecznego jest otwarte dla wszystkich, ale wąskie bowiem jest wymagające, potrzebujące zaangażowania, zaparcia się siebie, umartwienia własnego egoizmu. Dlatego będziemy sądzeni nie na podstawie deklaracji przyjaźni z Chrystusem, ale według tego, jak Go naśladowaliśmy w życiu.
Jeśli i my chcemy przejść przez ciasne drzwi, musimy starać się być małymi, to znaczy pokornymi sercem jak Jezus, jak Maryja, Jego Matka. Ona jako pierwsza przebyła ze swym Synem drogę krzyża i została wzięta do chwały nieba, co wspominaliśmy kilka dni temu. Lud chrześcijański przyzywa ją jako Bramę Niebieską. Prośmy, by nas prowadziła w naszych codziennych wyborach drogą, która wiedzie ku Bramie Niebios.
Zwracając się do wiernych w różnych językach, Benedykt XVI pozdrowił m.in. rowerowych pielgrzymów z Anglii, którzy przebyli trasę Canterbury-Rzym, tradycyjną pątniczą drogą Franków wiodącą przez Alpy. Szczególne słowa pozdrowienia papież skierował do grupy zwierzchników religijnych z Kazachstanu, którzy w tych dniach przebywają we Włoszech, reprezentując tamtejszych muzułmanów, prawosławnych, luteranów i katolików. Wasza wizyta w Asyżu i Padwie, a także spotkanie w Watykanie są widocznym znakiem nadziei, że wzajemne zrozumienie i szacunek między wspólnotami religijnymi mogą przezwyciężyć nieufność i wesprzeć drogę pokoju, która rodzi się z prawdy, powiedział Ojciec Święty. Wśród gości z Kazachstanu był arcybiskup Tomasz Peta z Astany.
To jest piękny znak, że jesteśmy tutaj razem. Na pewno ta droga do jedności jest długa i trudna. Trzeba jeszcze więcej modlitwy, więcej ofiar, ale jest to już taki piękny znak Bożej opatrzności. Jeśli my tutaj jesteśmy razem, to znaczy się, że ta jedność postępuje. Powoli, z trudem, ale Duch Święty prowadzi do jedności. Matka Boża jest główną patronką naszego kraju. Jest bardzo czczona w Kazachstanie przez katolików, przez prawosławnych. Nasi luteranie też kochają Maryję. Jest to bardzo ważna obecność Maryi w naszym kościele, dlatego że kiedy w Kazachstanie przez dziesiątki lat nie było kościołów, nie było kapłanów, to ludzie uratowali wiarę swoją przez różaniec. Chrzcili dzieci i modlili się na różańcu, a potem Pan Bóg resztę dał.
Benedykt XVI nie zapomniał też o Polakach.
Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Jednoczę się w modlitwie biskupami, a wiernymi zgromadzonymi na Jasnej Górze. Łaskawej opiece Marii polecam obecne i przyszłe losy waszego narodu. Niech Bóg wam błogosławi.
W duchu wdzięczności za 50 lat peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej oraz na wielkiej modlitwie za ojczyznę i o zgodę w polskim narodzie upływały na Jasnej Górze dzisiejsze uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. W sumie odpustowej wzięło udział ponad 200 tysięcy pielgrzymów. Episkopat Polski w obliczu kryzysu politycznego ostatnich tygodni i polemik prowadzonych w parlamencie i mediach apelował o wzajemną miłość, kulturę i dialog oraz odrzucenie wszelkich form niechęci wobec drugiego człowieka.
Przewodniczący dzisiejszej uroczystości kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że święto Matki Bożej Częstochowskiej jest ważnym wydarzeniem nie tylko w życiu religijnym, ale także narodowym.
Niewątpliwie 3 maja, 26 sierpnia to są wydarzenia w życiu religijnym Polski, ale także w życiu narodowym. W tych podwójnych wymiarach przychodzimy tutaj. Przychodzimy do Maryi, ale też jak do tronu i stolicy mądrości. A żeby się tu uczyć mądrości, służenia narodowi, biskupi jako Kościół, a świeccy, zwłaszcza ci, którzy są odpowiedzialności za dobro wspólne, przychodzą też po natchnienie i uczycie jedności, wzajemnej miłości.
Prymas Polski, kardynał Józef Glemp, w homilii podkreślał, że jak co roku już od 625 lat stajemy przed Częstochowską Maryją, aby dziękować i prosić. Dziś prośby w intencji ojczyzny są bardziej natarczywe, bo trudności są dotkliwsze.
Bolejemy, obserwując rozdarcia na szczytach władzy. Bolejemy, gdy z wielkim nakładem sił wyszukuje się grzechy cudze, drzazgę wokół bliźniego, nie widząc belki we własnym, jak to dosadnie zauważa Ewangelia.
Kardynał Józef Glemp wzywał do wielkiej duchowej pracy naszego narodu, bo nie można duchowo leniuchować i oczekiwać, że Maryja wykona pracę za nas.
Maryja, pomagając nam, uczy solidności i solidarności, a nie cwaniactwa.
W programie odnowy duchowej, zdaniem kaznodziei, powinno znaleźć się niedzielne uczestnictwo we mszy świętej. Przypominając o 50. rocznicy początku peregrynacji, prymas zachęcał do dziękowania Maryi za wszelkie dobro, w tym także pielgrzymki papieży do Polski, które odsłaniały przed nami godność dzieci Bożych i wolę czynienia świata lepszym.
Jest z nami Maryja, Jezus Chrystus i apostołowie. Stwierdzamy, że mamy wolność, a jednak nie potrafimy się dostatecznie cieszyć. Nawet nie wiemy, czego naprawdę nam potrzeba. Zdajemy się na bystre oko naszej Matki Królowej, która wskaże, czego nam potrzeba i która zachęci, byśmy wypełnili to, co jej Syn nam każe. Stoimy jak puste stągwie. Trzeba je, to znaczy nas, napełnić winem Eucharystią.
Widocznym znakiem złotego jubileuszu rozpoczęcia wędrówki po Polsce obrazu nawiedzenia jest poświęcona dziś odrestaurowana po ponad 170 latach kopuła tabernakulum w kaplicy Matki Bożej. W opublikowanym dziś słowie polskich biskupów z Jasnej Góry po wczorajszych obradach znalazł się szczególny apel o wzajemną kulturę i dialog, poinformował ksiądz Józef Kloch, rzecznik episkopatu.
Język polityka, a zwłaszcza chrześcijanina czy kapłana, nie może być językiem nienawiści i agresji. Biskupi zaapelowali o wzajemną miłość, o kulturę, o dialog, o odrzucenie wszelkich form niechęci wobec drugiego człowieka, który ma inne poglądy polityczne, należy do innej religii, rasy czy narodu. Równocześnie biskupi przypomnieli, że misja Kościoła nauczającego, w tym wszystkich mediów katolickich, powinna służyć dobru ojczyzny, nie utożsamiając się z żadnym ugrupowaniem politycznym.
Na dzisiejszą uroczystość w dniach od 15 do 26 sierpnia na Jasną Górę weszły 83 pielgrzymki piesze. Wędrowało w nich prawie 38 tysięcy osób. Dotarło także 5 pielgrzymek rowerowych, pielgrzymka na rolkach oraz biegowa. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
W Rimini zakończył się trwający od tygodnia mityng przyjaźni między narodami zorganizowany przez ruch Comunione Liberazione. To wielkie religijne i społeczno-kulturalne wydarzenie zgromadziło w tym roku ponad 700 tysięcy uczestników. Nad prawidłowym przebiegiem już 28 spotkania z tego cyklu czuwało ponad 3 tysiące wolontariuszy. Myślą przewodnią były w tym roku słowa: prawda to przeznaczenie, ku któremu zmierzamy, dla którego zostaliśmy stworzeni. Siedem dni meetingu obfitowało w liczne spotkania tematyczne, wystawy, spektakle czy wydarzenia sportowe. Osoby, które wzięły udział w spotkaniu, reprezentowały wiele krajów świata, często odmienne poglądy polityczne, różne konteksty kulturalne czy religijne.
Jak głosi komunikat końcowy biura prasowego meetingu, różnorodność uczestników i bogactwo spotkań potwierdziło szczególny charakter tego wydarzenia. Podczas meetingu można było zobaczyć katolików, Żydów i muzułmanów rozmawiających w klimacie wzajemnego szacunku, czytamy w komunikacie. Teologowie i naukowcy dyskutowali o przyjaźni między wiarą a rozumem, a politycy i przedsiębiorcy razem szukali drogi ku dobru wspólnemu ponad podziałami, głosi dalej komunikat. Meeting okazał się prawdziwym spotkaniem przyjaźni wokół tematu prawdy.
O charakterze tegorocznego spotkania w Rimini mówiła Radiu Watykańskiemu szefowa stowarzyszenia Meeting Przyjaźni Między Narodami Emilia Guarnieri.
Bilancio assolutamente positivo, direi innanzitutto.
Bilans meetingu jest jak najbardziej pozytywny. Okazało się, że temat prawdy jest atrakcyjny. Wcale nie tworzy podziałów, lecz zaprasza do spotkania i dialogu. Doświadczenie tych 7 dni pokazało, że nie ma co dyskutować nad tematem wielości prawd. Nikt na meetingu nie poddał w wątpliwość, że prawda jest jedna. Inaczej nie byłaby prawdą. Są różne drogi, które do niej prowadzą, różne konflikty w jej poszukiwaniu, ale jest jedna prawda. Gdy spojrzymy na uczestników meetingu, to widać od razu dwie rzeczy. Po pierwsze, tysiące wolontariuszy chętnych do pracy. Po drugie, wielu zaproszonych gości, którzy przybyli zafascynowani tematem prawdy. Kwestie związane z wolnością, rozumem, prawdą z pewnością są dziś bardzo atrakcyjne. Dla ludzi młodych to spotkanie było okazją do poszerzenia horyzontów. Będzie to przydatne w późniejszym życiu, w kontakcie z innymi, w świadectwie o tym, kim się jest.
W komunikacie końcowym zapowiedziano także przyszłoroczny meeting przyjaźni między narodami, który odbędzie się w dniach 24-30 sierpnia 2008 roku. Tematem spotkania będą słowa albo uczestnik, albo nikt, które odzwierciedlają konieczność zaangażowania człowieka w tworzenie historii świata.
Święty tygodnia.
Monika.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W poniedziałek 27 sierpnia obchodzimy w kościele wspomnienie świętej Moniki. Urodziła się w Tagaście w Afryce Północnej około roku 330. Wychowywała się w rzymskiej katolickiej rodzinie, w której otrzymała punicką stanowczość, rzymską siłę działania i chrześcijańską pobożność. Wyszła za mąż za poganina o imieniu Patrycjusz, urzędnika z Tagasty. Był on człowiekiem wybuchowym, nieznoszącym sprzeciwu i wiarołomnym. Oprócz gwałtownego usposobienia męża, musiała jeszcze znosić plotki służących i przykry charakter teściowej. Dzięki swojej dobroci i cierpliwości, a także dzięki ufnej i wytrwałej modlitwie, udało jej się pod koniec życia męża pozyskać go dla wiary chrześcijańskiej. Na krótko przed śmiercią Patrycjusz przyjął chrzest. Monika miała wówczas 39 lat i od tego momentu poświęciła się całkowicie wychowaniu trojga dzieci. Trudności z utrzymaniem rodziny potęgowało cierpienie związane z odchodzeniem od Boga jej najstarszego syna, Augustyna, który coraz bardziej pogrążał się w grzechach. Bardzo młodo związał się z kobietą i żył z nią bez ślubu. Później dołączył do sekty manichejczyków. Udręka Moniki trwała długich 16 lat. Wiedziała, że musi nieustannie się modlić i cierpliwie czekać na jego nawrócenie. Miewała jednak chwilę załamania. Któregoś dnia, gdy było jej szczególnie trudno, udała się do miejscowego biskupa i płacząc błagała go, aby ten zechciał spotkać się z Augustynem i wytłumaczyć mu błędy. W końcu już zniecierpliwiony biskup rzekł: zostaw mnie i idź w pokoju. Nie może się stać, żeby syn takich łez miał zginąć. W późniejszych latach nieraz potem mówiła, że słowa te przyjęła jak orędzie z nieba. W roku 385, pragnąc uwolnić się od matki, Augustyn potajemnie wyjechał do Rzymu, a następnie do Mediolanu. Szukała go wytrwale. W Mediolanie przywitał ją dobrą wiadomością, że porzucił manicheizm. Droga do pełnego nawrócenia była jednak jeszcze daleka. Potrzeba było mądrości, głębokiej wiary i kazań świętego Ambrożego, aby Augustyn przeżył nawrócenie i przyjął chrzest w roku 387. Szczęście matki nie znało granic. W czasie drogi powrotnej do Afryki, w Ostii, niedaleko Rzymu, Monika zachorowała jednak na febrę i po kilku dniach zmarła. W swoich wyznaniach Augustyn przytacza nam treść ostatnich rozmów z matką. Synu, mnie już nic w tym życiu nie cieszy, miała powiedzieć tuż przed swoją chorobą. Niczego się już po nim nie spodziewam, więc nie wiem, co ja tu jeszcze robię i po co tu jestem. Jedno było tylko moje życzenie, dla którego chciałam trochę dłużej pozostać na tym świecie, aby przed śmiercią ujrzeć Ciebie chrześcijaninem, katolikiem. Obdarzył mnie Bóg ponad moje życzenie, bo widzę, jak wzgardziwszy szczęściem doczesnym, stałeś się Jego sługą. Więc co ja tu jeszcze robię? Zaledwie 5 dni później, mając gorączkę, położyła się do łóżka. Podczas choroby pewnego dnia umdlała i na krótki czas straciła przytomność. Zbiegliśmy się do niej, lecz niebawem odzyskała przytomność. Popatrzyła na stojących nad nią mnie i mego brata jakby ze zdziwieniem i zapytała, gdzie byłam. A gdy spostrzegła, że stoimy niemi z przerażenia i smutku, powiedziała, tu pochowacie waszą matkę. Ja nadal milczałem i dusiłem w sobie płacz. Brat zaś powiedział, że byłoby dla niej lepiej, gdyby umarła we własnym kraju, a nie na obczyźnie. Spojrzała na niego z niepokojem i same jej oczy wyrażały naganę za takie poglądy, a zwróciwszy wzrok ku mnie, rzekła, słyszysz, co on mówi? I znowu przemówiła do nas obu, to nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie. Tylko o jedno was proszę, żebyście, gdziekolwiek będziecie, wspominali mnie przed ołtarzem pańskim. W chwili śmierci miała 56 lat. Jej relikwie spoczywają w rzymskim kościele pod wezwaniem jej syna, świętego Augustyna, biskupa, jednego z największych teologów i świętych. 27 sierpnia, jak co roku, będzie wspominana przed ołtarzem pańskim we wszystkich kościołach świata. Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi. Daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.